Analizujemy rewolucję w myśleniu o rzeczywistości, wywołaną odkryciem geometrii nieeuklidesowych. Przejście od absolutnego dogmatu Euklidesa do pluralizmu systemów formalnych fundamentalnie zmieniło naturę prawdy matematycznej. Aksjomaty przestały być traktowane jako niezmienne prawdy pierwotne, stały się świadomymi decyzjami projektowymi, narzędziami operacyjnymi. Ta zmiana paradygmatu ma kluczowe znaczenie dla filozofii nauki, ale przekłada się również na konkretne zastosowania. W fizyce relatywistycznej i kosmologii geometria opisuje dynamikę czasoprzestrzeni. W informatyce oraz sztucznej inteligencji przestrzenie hiperboliczne optymalizują organizację złożonych danych. Z kolei w architekturze i wirtualnej rzeczywistości krzywizna staje się materiałem doświadczalnym. Dobór konkretnego modelu geometrycznego nie jest kwestią estetyki. To kluczowa decyzja, która determinuje skuteczność opisu świata i sposób naszego w nim funkcjonowania. Proces ten przekształca ludzki rozum z poszukiwacza jednej prawdy w architekta wielu spójnych światów. Geometrie nieeuklidesowe zmieniły matematykę i jej obraz filozoficzny. Przez ponad 2000 lecia geometria euklidesowa stanowiła wzór pewności. Geometria nieeuklidesowa przyniosła konkluzję, że pewność matematyczna nie mieszka w jednej absolutnej przestrzeni, lecz wewnątrz systemów formalnych. Przyjmując określone aksjomaty, otrzymujemy konkretne twierdzenia. Prawda staje się prawem obowiązującym na terytorium wybranego systemu. Odkrycie to wymusiło uznanie, że sama spójność logiczna nie wskazuje jednej unikalnej geometrii świata. Aksjomaty przestały być dogmatami, a stały się decyzjami projektowymi. Pojawia się nowoczesny pluralizm struktur. Pluralizm po geometrii nieeuklidesowej jest pluralizmem zdyscyplinowanym. Kończy dyktaturę jednego systemu, ale nie dopuszcza anarchii. Dowód zachowuje centralną rangę, lecz traci monopol na udzielanie wszystkich odpowiedzi. Matematyka zaczyna rozumieć, że dedukcja operuje w przestrzeni wybranych założeń. Uderzyło to szczególnie mocno w filozofię Immanuela Kanta. Dla niego geometria euklidesowa była wiekonieczną i powszechną, zakorzenioną w czystej intuicji przestrzeni. Geometrie nieeuklidesowe zmusiły nas do pytania, czy geometria opisuje konieczną formę ludzkiej intuicji, czy tylko jedną z możliwych formalizacji przestrzeni. Intuicja może być lokalnym interfejsem, a nie absolutnym prawem bytu. Rozróżnienie między interfejsem a strukturą to jeden z najcenniejszych darów dla filozofii. Geometria euklidesowa jest naturalnym interfejsem lokalnej praktyki. Z tej perspektywy geometriom nieeuklidesowym bliżej jest do dojrzałego realizmu niż do relatywizmu. Dojrzały realizm mówi, że świat stawia opór, ale nasze sposoby jego opisu są modelowe i narzędziowe. Geometrie nieeuklidesowe pokazują, że formalizmy można testować poprzez ich spójność. Kluczowa staje się rola w strukturze, a nie materialna substancja punktu. Geometria nieeuklidesowa przesunęła ciężar uwagi na relacje tworzące system i ich konsekwencje. Takie podejście dominuje w nowoczesnej nauce. Strukturalizm uczy nas postrzegania porządku jako układu zależności. Wiele spójnych geometrii sprawia, że o naturze wszechświata musimy decydować empirycznie. Pytanie o prawdę zmienia zatem swój charakter. Tu powraca spór substancjalizmu z relacjonizmem. Pierwszy widzi przestrzeń jako realny byt. Drugi twierdzi, że przestrzeń to jedynie porządek relacji między obiektami. Ogólna teoria względności czyni ten spór intrygujący. Czasoprzestrzeń przestaje być bierną sceną. Jest zakrzywiana przez materię i energię. Geometria nieeuklidesowa przedefiniowała pojęcie modelu. Przestał on być ilustracją teorii, a stał się narzędziem weryfikacji spójności. Model pełni funkcję epistemiczną. Jest pomostem między aksjomatem a wyobraźnią. Współczesny rozum matematyczny operuje symbolem, obrazem i dowodem. Te narzędzia nie są wrogami, o ile nikt nie udaje, że wizualizacja zastępuje dowód, a dowód samoistnie zastępuje rozumienie. Ta zmiana wykracza poza matematykę. Prawo, ekonomia czy technologia również operują modelami, często opartymi na ukrytych aksjomatach. Lekcja geometrii nieeuklidesowej jest uniwersalna, każda dziedzina powinna pytać o własne założenia. Czy nasza mapa nie udaje terytorium? Matematyka staje się zatem szkołą antydogmatyzmu bez antyracjonalizmu. Antydogmatyzm nakazuje nie uznawać za absolut tego, co jest jedynie założeniem systemu. Rozum po prostu przestaje siedzieć w jednym pokoju i nazywać go całym pałacem. Zmiana statusu aksjomatów przypomina dojrzewanie prawa. Aksjomat nie jest jedynie zdaniem początkowym, lecz źródłem całego porządku. Zmienić go to zmienić konstytucję świata formalnego. Prawda matematyczna po geometrii nieeuklidesowej stała się zatem mocna, lecz nie naiwna. Utrata jednego absolutnego świata nie osłabiła pewności. Uczyniła ją bardziej precyzyjną. Ten nowy obraz prawdy przygotował grunt pod dwudziestowieczną fizykę. Gdy Einstein potrzebował języka dla grawitacji jako zakrzywienia czasoprzestrzeni, matematyka nieeuklidesowa dostarczyła mu niezbędnych narzędzi. Dziś płaska intuicja nie wystarcza nawet do działania systemu GPS. Aksjomat przestał być dogmatem, a stał się fundamentem odpowiedzialnego modelowania. Maksyma: aksjomaty to narzędzia, a nie prawdy. Nie poniża ich, lecz dyscyplinuje. To, co wyglądało jak abstrakcyjna gra, stało się najgłębszym językiem opisu rzeczywistości. Aksjomat wyszedł z gabinetu matematyka i zaczął sterować satelitami. W fizyce klasycznej przestrzeń była bierną sceną wydarzeń, a grawitacja jawiła się jako siła działająca między ciałami. Ogólna teoria względności Einsteina dokonała zmiany o randze ontologicznej. Grawitacja przestała być zwykłą siłą przyciągania i stała się wyrazem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masę i energię. Materia mówi czasoprzestrzeni, jak ma się zakrzywiać, a zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi materii i światłu, jak mają się poruszać. Ciała swobodne nie czują grawitacji jako zewnętrznego szarpnięcia. Poruszają się po geodezyjnych, czyli najprostszych możliwych torach w zakrzywionej strukturze. Podobnie zachowuje się światło. Efektem tego jest soczewkowanie grawitacyjne, w którym masywne galaktyki zakrzywiają drogę światłą. Pozwala to analizować rozkład ciemnej materii oraz obserwować obiekty z bardzo wczesnych epok kosmicznych. Przykładem z codzienności jest system GPS. Efekty ogólnej i szczególnej teorii względności sprawiają, że zegary satelitarne zyskują około 38 mikrosekund na dobę względem tych na powierzchni planety. Bez poprawek relatywistycznych błędy pozycjonowania narastałyby gwałtownie, praktycznie dyskwalifikując system. To moment, w którym filozofia aksjomatów spotyka inżynierię. System GPS to codzienne referendum nad ogólną teorią względności. Czarne dziury ukazują geometrię w stanie skrajnym. To obiekty, w których zakrzywienie czasoprzestrzeni tworzy horyzont zdarzeń. Granice, zza której żaden sygnał nie może się wydostać. Struktura czasoprzestrzeni jest taka, że wszystkie drogi przyszłości prowadzą ku wnętrzu. W 2019 roku zaprezentowano pierwszy obraz cienia czarnej dziury w galaktyce M87. Bez geometrii nieeuklidesowej i tensorowego opisu grawitacji byłaby to tylko ciemna plama pozbawiona języka. Kolejny rozdział dopisują fale grawitacyjne, czyli zmarszczki czasoprzestrzeni wywołane najbardziej gwałtownymi procesami w kosmosie. Pozwalają one słyszeć zdarzenia, których światło może nie ukazać, na przykład zderzenia czarnych dziur. Geometria staje się sygnałem, a krzywizna danymi. Kosmologia przenosi te pytania na największą skalę. Jaki jest kształt wszechświata? Współczesne obserwacje są w istocie gigantycznymi pomiarami geodezyjnymi. Kluczowa jest tu idea ekspansji przestrzeni. To nie galaktyki ucieka przez pustkę. Rozszerza się sama metryka przestrzeni. Geometria nie jest tutaj sceną, lecz procesem. Ogólna teoria względności dowodzi, że geometria nieeuklidesowa nie jest luksusem abstrakcji, lecz koniecznością opisu. Model euklidesowy zostaje umieszczony lokalnie jako przybliżenie dla słabych pól i małych prędkości. Przejście do geometrii relatywistycznej nie oznacza pogardy wobec zdrowego rozsądku, lecz uznania jego granic. Problem zaczyna się wtedy, gdy zdrowy rozsądek próbuje orzekać o galaktykach lub czarnych dziurach. Geometria fizyczna uczy dyscypliny skali. W wymiarze grawitacji i kosmologii potrzebujemy geometrii czasoprzestrzeni. Każdy model ma swoje terytorium, a problemem jest zapomnienie o jego granicach. Dotyczy to również instytucji, ekonomii i prawa. Ogólna teoria względności zwyciężyła, ponieważ wyjaśniała fakty: ugięcie światła, dylatację czasu grawitacyjnego czy fale grawitacyjne. Elegancja pozbawiona empirycznej odpowiedzialności to tylko dobrze ubrana spekulacja. Dlatego nie wolno przeciwstawiać czystej matematyki i praktycznej technologii. Dzisiejsza abstrakcja może być jutrzejszą infrastrukturą. Matematyka i eksperyment to protezy rozumu, które ukazują naszą zdolność tworzenia instrumentów mówiących nam, że nasze pierwsze wrażenie było zbyt małe. Geometria nieeuklidesowa pokazała, że rzeczywistość jest dziwniejsza niż zdrowy rozsądek, ale nie jest bezładna. Pozwala dostrzec, że to, co braliśmy za siłę, jest krzywizną, a to, co uznawaliśmy za pustą scenę, jest strukturą. Język geometrii przeniknął do informatyki i uczenia maszynowego. Tutaj przestrzeń opisuje relacje między danymi i węzłami grafów. Geometria hiperboliczna staje się narzędziem porządkowania złożoności, gdyż pomieści hierarchie, które na płaszczyźnie się duszą. Dane potrzebują geometrii reprezentacji, aby relacje zyskały użyteczność. Wiele struktur informacyjnych przypomina drzewa, których rozrost bywa wykładniczy. Płaska przestrzeń euklidesowa jest zbyt uboga, by oddać taką dynamikę. Wykładniczy przyrost przestrzeni hiperbolicznej wraz z promieniem naturalnie odpowiada rozrastającym się hierarchiom. Pozwala to osadzać ogromne grafy i taksonomie przy znacznie mniejszych zniekształceniach. W praktyce oznacza to, że geometria staje się elementem architektury obliczeniowej. Jeśli dobierzemy błędną przestrzeń reprezentacji, nawet sprawny algorytm będzie walczył z deformacją własnej mapy. Wybór przestrzeni nie jest neutralny. Decyduje on o tym, co będzie widoczne, a co ukryte. Geometria danych to część epistemologii systemu. W przestrzeni hiperbolicznej centrum pomieści kategorie nadrzędne, podczas gdy rozrastające się obrzeża zapewnią miejsce dla elementów szczegółowych. Podobny mechanizm działa w sieciach społecznych, transportowych czy biologicznych. Osadzając je w modelu hiperbolicznym, sprawiamy, że odległość geometryczna lepiej odpowiada dystansowi semantycznemu. W podejściu geometrycznym część wiedzy zostaje zakodowana w samym położeniu węzłów. Geometria staje się pamięcią strukturalną systemu. Dobra reprezentacja zmniejsza koszt orientacji, podczas gdy zła produkują korki poznawcze i obliczeniowe. Przy głęboko hierarchicznych relacjach osadzenia hiperboliczne lepiej oddają dystans między poziomami ogólności i szczegółowości. Geometria informacji wpływa na zachowanie użytkownika, a tym samym na wyniki gospodarcze. Nie każda wzmianka o hiperbolicznej sztucznej inteligencji zwiastuje przełom. Hiperboliczne embeddingi sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie struktura ma charakter hierarchiczny lub drzewiasty. Jeśli dane są płaskie bądź zaszumione, czysta hiperboliczność może utrudnić modelowanie. Dziś kluczowe stają się architektury hybrydowe. Inżynierowie łączą lokalne, płaskie przestrzenie euklidesowe z globalnym hiperbolicznym rusztowaniem, które utrzymuje nadrzędną hierarchię informacji. Nowoczesna informatyka jest nauką o reprezentacji. Nie chodzi wyłącznie o moc obliczeniową czy rozmiar modeli, lecz o to, jak dane zostaną ułożone i odwzorowane. Dobór geometrii nie jest neutralny. Geometria hiperboliczna potrafi uchwycić relacje nadrzędności i podrzędności przy mniejszej liczbie wymiarów. Ma to szczególne znaczenie dla modeli językowych, gdyż język posiada poziomy ogólności oraz kategorie. Geometria danych niesie jednak konsekwencje społeczne. Błędnie skonstruowana mapa pojęć może zamknąć użytkownika w korytarzach pozornej bliskości. Geometria rekomendacji może stać się geometrią widzialności, a ta z kolei geometrią władzy. Im większą rolę algorytmy odgrywają w życiu społecznym, tym częściej musimy pytać o ich aksjomaty reprezentacyjne. Geometria sieci ukazuje internet jako przestrzeń nierówności, choć teoretycznie otwarta. W praktyce struktury widzialności są silnie hierarchiczne. Istnieją centra, huby i platformy oraz peryferia. Kto nie dostrzega tej krzywizny, uznaje uprzywilejowanie za centrum za naturalne. Obraz hiperboliczny pozwala zrozumieć ten rozrost, gdzie miliony treści istnieją formalnie, lecz uwaga koncentruje się wokół konkretnych struktur. To język niezbędny do diagnozy politycznej. Zamiast mówić, że algorytm decyduje, zapytajmy, jaka geometria relacji została wpisana w system. Dobór modelu jest decyzją operacyjną, którą można podjąć mądrze albo z błędnym poczuciem kompetencji. Informatyka pokazuje, że geometria może być niewidzialna dla użytkownika, a mimo to głęboko kształtować jego doświadczenie. Współczesne algorytmy budują ukryte przestrzenie, w których rozstrzygają się jawne wybory. To rodzi wymóg audytu geometrii systemów. Nie wystarczy zapytać, czy algorytm działa skutecznie. Trzeba pytać, dla kogo działa i jakie relacje utrwala. W systemach społeczno-technicznych powinniśmy pytać o krzywizny widzialności oraz dostępu. Algorytm bez świadomości własnej geometrii jest jak kartograf, który nie wie, że jego mapa powiększa jedne kontynenty, a pomniejsza inne. Informatyka uczy nas, że geometria może organizować przestrzeń informacji i decyzji. Dane nie są wiedzą, dopóki nie zostaną dobrze ułożone. Nie ma niewinnych map. Są tylko mapy świadomie zaprojektowane albo takie, które udają naturę. W sztuce, architekturze i rzeczywistości wirtualnej geometria przestaje być tylko aparatem dowodu, staje się materiałem. Wtedy abstrakcja traci pozór chłodu, a krzywizna staje się doświadczeniem. Najbardziej znanym przykładem artystycznego wykorzystania geometrii hiperbolicznej są grafiki Mauritsa Corneliusa Uschera, a zwłaszcza seria Circle Limit. Artysta wykorzystał właściwości dysku Poincarego, modelu, w którym nieskończona płaszczyzna mieści się wewnątrz koła. Figury przy krawędzi wydają się mniejsze, lecz w sensie hiperbolicznym zachowują ten sam rozmiar. Schr zmusza oko do negocjacji z inną geometrią. Inne podejście prezentuje Daina Taina, która stworzyła modele płaszczyzny hiperbolicznej za pomocą szydełkowania. Regularne zwiększanie liczby oczek generuje ujemną krzywiznę i materiał zaczyna falować, tworząc struktury przypominające rafy koralowe. Kawałek włóczki potrafi skorygować wyobraźnię skuteczniej niż formalizm. Wiedza abstrakcyjna i manualna wzmacnia się tutaj nawzajem od aksjomatu przez strukturę aż do intuicji. Taka zmysłowa obecność geometrii znajduje przedłużenie w architekturze, między innymi w paraboloidach hiperbolicznych. Kształt siodłowy skutecznie rozprowadza naprężenia, co pozwala wznosić lekkie i wytrzymałe struktury. Tutaj krzywizna nie jest ornamentem, jest logiką nośną. Dobra forma może wynikać z matematyki, ekonomii materiału i funkcji przestrzeni. Paraboloid hiperbolicznych to organizacja sił, a nie krzyk projektanta. Nowoczesne technologie rozszerzyły zastosowanie złożonych geometrii. Model matematyczny steruje maszyną, która go wytwarza. To przejście od geometrii jako opisu do geometrii jako produkcji. W architekturze decyzje o krzywiźnie czy symetrii bezpośrednio wpływają na wytrzymałość i koszt. Geometria staje się wtedy ekonomią formy. Geometria staje się środowiskiem. Wirtualna rzeczywistość pozwala zanurzyć się w zakrzywionych światach, gdzie ściany wyginają się, a gramatyka przestrzeni zostaje renegocjowana. W świecie euklidesowym zasady ruchu są oczywiste, niemal przezroczyste. W UR można je zmienić, lecz pojawia się przeciwnik. Ludzkie ciało. Nasz błędnik i propriocepcja są dostrojone do konkretnego środowiska. Gdy obraz przeczy odczuciom organizmu, pojawia się choroba symulatorów. To kluczowa lekcja dla nauki stosowanej. Prawda formalna nie zawsze jest dobra jako doświadczenie użytkownika. Model może być matematycznie wierny, a praktycznie nieznośny. Projektant musi rozumieć geometrię ludzkiego ciała, bo człowiek nie jest punktem materialnym z podręcznika. Samotna elegancja teorii w technologii często prowadzi do produktu, który zachwyca na pokazie, lecz męczy użytkownika już po 5 minutach. Nieeuklidesowość to problem nie tylko formalny, ale i psychologiczny. Pytanie brzmi, czy człowiek potrafi w takiej przestrzeni wypracować sensowną orientację? Ludzkie zmysły nie są całkowicie zamknięte w Euklidesie. Rzeczywistość wirtualna może stać się treningiem alternatywnych intuicji. Ciało potrafi renegocjować przestrzeń, lecz potrzebuje czasu i odpowiedniej pedagogiki doświadczenia. Sztuka, architektura i UR przekładają abstrakcję na przeżycie. Aksjomat nie jest martwym zdaniem, lecz generatorem świata. Geometrie nieeuklidesowe ujawniają obcość rygorystyczną. To uczy wyobraźnię dyscypliny poza nawykiem. Sztuka nie dowodzi twierdzeń, ale może być wierna strukturze. Reprezentacja może być poznawczo płodna lub jedynie ładna. Nieeuklidesowe przestrzenie mogą i powinny być narzędziem poznania, sztuki oraz edukacji. Nowoczesne formy mogą być jedynie tanim efektem wow. Różnica tkwi w tym, czy geometria jest zintegrowana z celem doświadczenia. Jeśli służy tylko jako dekoracja dla dezorientacji, staje się intelektualne konfetti. Człowiek uczy się geometrii poprzez praktykę. Przyswojenie nowej przestrzeni modyfikuje postrzeganie relacji, a wirtualna rzeczywistość pozwala trenować wyobraźnię. To przejście od Euklidesa do nieeuklidesowości uczy nas funkcjonowania w wielu porządkach jednocześnie. Geometria jest jednocześnie formalna i ludzka. Pojedynczy aksjomat jest jak zawias, który otwiera dom na zupełnie inne pokoje. Rozum jest najsilniejszy wtedy, gdy nie myli własnych narzędzi z absolutem. Konformizm poznawczy zaczyna się od zdania, to przecież oczywiste. Historia geometrii uczy nas, że intelektualna wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się dyktat oczywistości. Kiedy przestajemy mylić lokalne narzędzia z absolutem, odkrywamy, że jeden zmieniony aksjomat może stać się zawiasem otwierającym drzwi do zupełnie nowych pokoi rzeczywistości. Prawdziwa mądrość nie polega na posiadaniu jednej doskonałej mapy, lecz na odwadze pytania o postulaty, na których ta mapa została zbudowana.